Bracia i siostry, drugie kazanie pasyjne będzie o życiu. Wielu pyta o życie po śmierci, czy ono istnieje. A dlaczego zapominamy o życiu przed śmiercią? Zbyt mało ono nas interesuje. Dlaczego? Może dlatego, że jeszcze żyjemy. Raz lepiej, raz gorzej, ale jeszcze żyjemy. A może dlatego tak mało o nim mówimy, że nie wiemy, jak mądrze żyć, więc skrywamy swoje biedy, nieporadności i żyjemy, choć szczęśliwi nie jesteśmy. Jedni w aktywności próbują zapomnieć o życiu, inni chorzy i samotni opłakują życie, a jeszcze inni zapijają życie. Żyją w odrętwieniu, w amoku, w świecie wirtualnym, w cierpieniu bądź w beztrosce, a niekiedy całkowicie bezmyślnie. Ale są też ludzie szczęśliwi i ich szczęściem jest życie. Kocham Cię, życie. Bracia i siostry, życie jest darem od Boga. Nie można tego daru niszczyć ani sobie przywłaszczać. Boleścią współczesnego świata jest właśnie to, że człowiek przywłaszcza sobie życie. Czyni się panem życia. I choć to czyni, no nie jest szczęśliwy. Dlaczego? Człowiek nie powołał sam siebie do życia i człowiek nie jest miarą swojego człowieczeństwa. Miara człowieka pochodzi z zewnątrz, od Stwórcy. Naszym zadaniem jest przyjąć dar życia i kształtować go we współpracy z Bogiem. A jednak człowiekowi już nie wystarczy rola współtwórcy życia. Zapragnął wszechmocy, stwarzania siebie według własnego pomysłu, ambicji, kaprysu. Leszek Kołakowski z okazji 80-lecia swoich urodzin wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim referat, któremu nadał tytuł Kazanie na koniec wieku. Powiedział wtedy tak: oświecenie francuskie wyniosło człowieka do roli wszechmocnego Boga. Ale była to też degradacja człowieka. Zabrakło bowiem gwaranta jego godności. Bez Boga wartość, którą reprezentuje człowiek, zawsze można zakwestionować. Bracia i siostry, ta zabawa trwa. Zostawmy Boga Bogu, a my twórzmy świat. Przestajemy więc odczytywać obraz Boga w człowieku. W zamian wsłuchujemy się w jego chore zachcianki i ambicje. Aleksander Sołżenicyn w jednym ze swoich utworów przypomina ludzkości, że linia między dobrem a złem przebiega przez ludzkie serce. I każdy powinien opowiedzieć się po jednej z tych stron. Każdy z nas musi zdecydować, czy chce współtworzyć swoje życie z Bogiem, czy chce być niewolnikiem zmieniających się ideologii i mód. Musi zdecydować, czy chce żyć swoim życiem, czy wizją życia podsuwaną przez innych. Musi dokonać wyborów, czy chce żyć na własne konto, czy na debecie innych, którzy w pewnym momencie mogą go wykupić. I wolny człowiek niewolnikiem. Przez każde serce przebiega linia między dobrem i złem. I każdy musi decydować. Dlatego nie wolno się usprawiedliwiać, że takie czasy, taka moda, takie życie. Bracia i siostry, takie życie, jakie wybory. Święty Augustyn mówi, nie mówmy, że czasy są złe. My jesteśmy czasem. Bądźmy dobrzy, a czas będzie dobry. Bracia i siostry, życie jest dane i zadane. Dar, który każdy z nas otrzymał. Odrzucony, porzucony, zaniedbany, po prostu boli. Życie jest darem i zadaniem, dlatego trzeba ten dar przyjąć i nad nim pracować. Boleścią życia współczesnego jest to, że niewielu stara się o swoje życie. Tylko wtedy, kiedy mierzymy się z życiem, możemy je pokochać. Piękne życie musi być przez każdego z nas wywalczone. Kochać swoje życie to je porządkować, wypracowywać ład, pielęgnować wrażliwość i troszczyć się o jego świeżość. Co więcej, pracować nad życiem to budzić w sobie odwagę życia, chęć do życia, pasję życia. Poeta powiada, miej odwagę słońca, które wschodzi każdego dnia mimo nędzy tego świata. I pamiętaj, odważni nie żyją wiecznie, ale ostrożni nie żyją wcale. Nie oglądaj życia oczami innych ludzi. Nie zazdrość innym, ale też nie pozwól, by odfrunęły marzenia. I nie trać czasu, bo może już nie powrócić. Po prostu żyj. Tak ze wszystkich sił żyj. Piękno życia nie zależy tylko od sytuacji materialnych. Piękno pracy nad życiem polega na szukaniu odpowiedzi, po co mam żyć. Musimy tak żyć, że kiedy odbiorą nam pracę, zrzucą ze stanowiska, dopadnie nas choroba, wtedy nasze życie nie traci sensu. Celem życia nie jest ani praca, ani kariera. Życie ma sens w każdych okolicznościach. I ten sens, ten cel musi każdy znaleźć. I to jest właśnie praca nad życiem. Wiedzieć, po co się żyje. Niekiedy ciężka to praca. Kocham cię, życie. Na miłość trzeba pracować, mówi Cyprian Kamil Norwid, ale i na życie trzeba ciężko pracować. Kochać swoje życie to znaczy pracować nad swoim życiem dzień po dniu. Sołżenicyn w archipelagu Gułag pisał, mówicie, że kochacie życie, ale jakie życie wy kochacie? Lubicie śpiewać z przytupem, kocham cię życie, kocham cię życie. Kochacie naprawdę swoje życie? A więc obozowe życie w łagrach też kochacie? To też jest życie. Łatwo jest kochać życie, kiedy jest przyjemne. Łatwo kochać życie, kiedy się jest zdrowym, kiedy wszystko się ma. Ale przecież życie to też niepowodzenia, zdrady, porażki i choroby. I co wtedy z życiem? Życie, czy ja cię wtedy kocham? Władysław Tatarkiewicz pisze, że szczęście to stan satysfakcji życia przeżywanego jako całość. Czyli jesteśmy szczęśliwi, jeżeli czujemy, że wszystko, co przeżyliśmy, miało sens. Bracia i siostry, życiu nie można stawiać warunków. Będę cię kochać, jeśli będziesz przyjemne. A jeśli nieprzyjemne, to co? Depresja? jakie życie kochamy. Nie jesteśmy właścicielem życia. I życiu nie mówi się jeżeli, pod warunkiem. Życiem nie ma żadnych układów. Życie można tylko pokochać lub odrzucić. A jeśli coś uwiera w życiu? A jeśli coś uwiera w życiu, to trzeba myśleć, bo dostęp do naszego serca mamy tylko my i Bóg, który dał nam to serce. Jeśli coś uwiera w życiu, pytajmy, dlaczego jestem niezadowolony z życia. Generalnie rzecz biorąc, życie jest piękne. Piękne życie. I każdy dzień życia ma swoją wartość. Dlatego trzeba szukać pięknego, dobrego życia. I to jest praca nad życiem. A wielu z nas jest na bezrobociu własnego życia. Żyje, ale nad życiem nie pracuje. Wegetuje z nutą pretensji, że mu się życie nie udało. Trzeba nam pracować nad swoim życiem. A my wyrzucamy do kosza ascezę, wyrzeczenia, post, modlitwę. Na marginesie znajdują się dziś przykazania Boże i wszelkiego rodzaju nakazy i zakazy. Życie się rozpędziło i nie umie sobą pokierować. Nasycenie, przesycenie, luz, nieposzanowanie boli. Życie uwiera. A może życie umiera? Śmierć zaczyna się w chwili, kiedy zaczynasz się podobać samemu sobie. Pisze Julia Hartwig w tomiku zatytułowanym Gorzkie żale. I pisze tak. Wtedy, kiedy ty tak żyjesz, aby wykorzystać życie, zaczyna się odpływ sił. Energia kierowana na zewnątrz uderza teraz w ciebie i zabija. Żywi ludzie z martwą duszą. A przecież Chrystus umarł, abyśmy mieli życie. Dał życie, abyśmy mogli żyć. Bóg w nas jest pełnią życia. Kto nim żyje, cieszy się życiem, wewnętrznym życiem. A to wewnętrzne życie jest najważniejsze, bo to ono decyduje, jak my żyjemy na co dzień. Decyduje o jakości naszego życia. W jednym z kościołów Warszawy miało miejsce takie wydarzenie. Rodzice z dwojgiem swoich dzieci przyszli na mszę świętą i mama z córką 12-letnią usiadła razem, a ojciec z synem, który w maju przyjął pierwszą komunię świętą, z tyłu. I kiedy nadszedł czas komunii świętej, wstała mama z córką, aby pójść do komunii świętej. No i podobnie zrobił to ojciec. Wstał. Ale jego syn zdziwiony mówi: tato, ty nie możesz iść do Komunii Świętej. Ty na nas krzyczałeś w tygodniu. Ojciec odwrócił się do niego i mówi: dziecko, ale potem byłem u spowiedzi. I co? Zapytał syn. No, Pan Jezus mi przebaczył. I po chwili mówi do syna: a ty mi przebaczysz? No jak Jezus ci przebaczył, no to ja też ci przebaczam. Wstał i obaj poszli do Komunii Świętej. I wychodząc z kościoła, Grześ mówi do ojca: tato, fajnie tak mieć Jezusa w sercu. No pewnie, że fajnie, odpowiedział ojciec, przytulając dziecko do siebie. A ojciec to szanowany profesor, odpowiedzialne stanowisko w służbie publicznej. Życie wewnętrzne kształtuje nasze życie codzienne. Bracia i siostry, człowiek o bogatym życiu wewnętrznym, noszącym coś z rzeczywistości nieba, jest jak arcydzieło, które zachwyca nas, skromnych ludzi, przykutych do widnokręgów ziemskich. Zachwyca, olśniewa, oczarowuje człowiek, który artyzmem dojrzałości potrafi w sobie powiązać to, co ludzkie, z Bożą obecnością w sobie i żyje, a jego życie jest piękne. Jeśli ja nie jestem właścicielem swojego życia, to także nie jestem właścicielem życia drugiego. Nie mogę nim rozporządzać, używać. Co najwyżej mogę mu posłużyć. Człowiek czuje się, że żyje, człowiek czuje, że żyje, kiedy daje życie innym. Życiem posłużyć życiu. Uzdolniona pianistka ma męża, który jest pisarzem. I problem tego małżeństwa polega na tym, że mąż jest epileptykiem. I żeby mógł tworzyć, potrzeba bezpieczeństwa i przestrzeni, w której mógłby być twórczy. Po prostu potrzebował kogoś, kto mu zbuduje klimat, w którym będzie mógł pisać swoje wiersze. I jego żona wyczuła, że jest mu to w stanie dać, jeśli poświęci swoją karierę i zajmie się nim. Całym swoim życiem stwarza mu przestrzeń do tworzenia. Podsuwa tematy, które go inspirują do pisania, zbiera dla niego kwiaty, budzi go rano, by mogli zachwycać się wschodem słońca, a razem wieczorem patrzą na jego zachód. Talent pianistki na służbie chorego poety, który zdrowieje leczony miłością i żyje. Życie służy życiu. Nasz Pan dał życie, abyśmy mogli żyć. Pokazał, jak mamy żyć, aby żyć szczęśliwie. Dać życie, aby inni mogli żyć. A wielu z nas tak broni swojego życia. Oby tylko nic ode mnie nie chcieli. I co? Życie zachowane dla siebie umiera. Życie chce się dzielić, poświęcać, ofiarować. I choć zmęczeni, czujemy, że żyjemy. Guy Gilbert, francuski ksiądz, który urodził się w wyjątkowej, licznej rodzinie, 14 rodzeństwa, pisze. Ktoś kiedyś zapytał moją mamę, w jaki sposób potrafi pani podzielić miłość między 15 dzieci. I ona wypowiedziała to fantastyczne zdanie. Nigdy nie dzieliłam miłości. Ja ją pomnażam. Sam się o tym przekonałem, kontynuuje Gilbert, bo byliśmy wychowywani w pewnym sensie jak jedynacy. I najwspanialszą rzeczą, jaką pamiętam z dzieciństwa, to czułe i pełne miłości oczy mojej mamy. Oczy pełne życia. Nie dziel miłości, ale pomnażaj. A wtedy poczujesz, jak piękne jest życie. Boże życie w naszym życiu. Amen.